Drodzy, ja chciałbym na początku, a może właśnie jeszcze jakoś zorganizujemy, żeby tutaj, nie wiem, czy Dorota, czy tutaj siostra Nina, ktoś by może popróbował tłumaczyć tutaj naszym gościom, tak? Przynajmniej co drugie zdanie, także spróbujcie jakoś, w jakiś sposób, bo chociaż polski język jest trochę zbliżony, ale jednak zdajemy sobie sprawę, że jak my nie znamy języka rosyjskiego, my Polacy, to jak znajdujemy się gdzieś między Rosjanami, no to dużo nie rozumiemy, tak? Mimo wszystko. Także ja chciałbym zaprosić nas dzisiaj najpierw na pewną wycieczkę. Mianowicie jest to wycieczka do Izraela, gdzie obecnie jest Park Narodowy w Qumran. Wycieczka odbywa się w roku 1947 i wtedy wydarza się tam w Qumran coś niezwykłego. Mianowicie kilku młodych pasterzy, pastuszków udaje się w poszukiwanie zaginionej kozy. Podobno jeden z nich wyruszył, tam było więcej, ale jeden z nich podobno wyruszył. No i nagle, szukając tej kozy, zobaczył przed sobą jaskinię. Wrzuca do tej jaskini kamień i nagle słyszy dźwięk. Rozbija się, coś się rozbija. Jeszcze nie wiedział co. Następnego dnia powrócił tam w to miejsce ze swoim kolegą i znaleźli w tej jaskini 7 dużych takich dzbanów ze zwojami w środku. Później, kiedy powiedzieli o tym innym, to okazało się, że w okolicach, w 11 jaskiniach były takie dzbany, a w środku było ponad 900 manuskryptów, bardzo starych takich zwojów. W tym, pośród tych 900, około, no, 200, podobno 233 zwoje, to były zwoje właśnie Pisma Świętego, zwoje biblijne. Różnych ksiąg Starego Testamentu. Wiecie, która księga była taka kompletna, najbardziej zachowana, najlepiej zachowana w całości? Podobno w 20 kopiach. Może ktoś słyszał?
Izajasz?
Tak, dokładnie. To była księga proroka Izajasza. Całościowa kopia, 66 ksiąg, podobno na 17 arkuszach pergaminu 7,5 metra długości miały te arkusze łącznie. Archeolodzy zbadali i stwierdzili, że mniej więcej te arkusze można datować na drugi wiek przed Chrystusem. Drugi wiek przed naszą erą. Co to oznacza? Oznaczało to bardzo wiele dla współczesnych badaczy Pisma Świętego, oznacza to też bardzo wiele dla nas. Uwiarygadnia, że to, co zostało odnalezione, to rzeczywiście jest Boże Słowo. Dlaczego? Ponieważ były pisane proroctwa Starego Testamentu w czasach, kiedy jeszcze te proroctwa się nie wypełniły. Jakaś siła nadprzyrodzona czuwała nad wypełnieniem się tych proroctw. O samym Jezusie przepowiedziano ponad 330 proroctw w Starym Testamencie. Czy Bóg jest autorem tej księgi proroctwa Izajasza? Skoro dowody archeologiczne potwierdzają jej napisanie przed wypełnieniem się tych wszystkich proroctw, czy Bóg nie jest tego autorem? Dzisiaj chciałbym zaprosić nas, abyśmy sięgnęli do jednego rozdziału Księgi Proroka Izajasza. Będzie to rozdział 53. Znany rozdział, często czytany, o bardzo ważnej treści proroctwa odnośnie pewnej osoby. Izajasza 53 rozdział czytamy od wersetów 1 do 12, czyli cały rozdział. Przyjrzymy się pierwszym wersetom, ale przeczytamy całość. Czytam księgę proroka Izajasza, 53 rozdział. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by się nam mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Tak? Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust. Jak jawnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył ust swoich. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał. Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Lecz to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Jakie pytanie zadaje prorok Izajasz na początku tego rozdziału? Pytanie zawarte w wersecie pierwszym. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? O jakiej wierze prorokuje tutaj Izajasz? Kto uwierzył wieści naszej? Co to znaczy objawienie ramienia Pana? W Ewangelii Jana czytamy o Panu Jezusie w taki sposób. W Ewangelii Jana 12:37. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego. Żydzi w większości nie uwierzyli w Chrystusa. Nie uwierzyli, że jest Zbawicielem świata, że jest ich Zbawicielem. Że przyszedł, aby wyzwolić ich z grzechów. Nie uwierzyli. Któż uwierzył wieści naszej? Pyta Izajasz. A jak Pan Bóg objawił swoje ramię? Co to znaczy, że objawił swoje ramię? Otóż szukając odpowiedzi na takie pytania, warto uczyć się zaglądać zawsze do kontekstu. Dlatego patrzymy na kontekst Księgi Izajasza. Kontekst tej wypowiedzi. Jaki jest najbliższy kontekst? Izajasza 51 rozdział, werset 9 czytamy, początek wersetu 9. Obudź się, oblecz się w siłę, tyś ramię Pana. Oblecz się w siłę, tyś ramię Pana. Izajasza 52:10. Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. Czym więc jest to ramię Pana? Widzimy tutaj z Księgi Izajasza, oblecz się w siłę, ramię Pana. To symbol siły. To symbol mocy. To symbol mocy, jak widzimy w tym drugim wersecie, objawionej w zbawieniu naszego Boga. W całym Piśmie Świętym, kiedybyśmy przyglądali jeszcze inne fragmenty, zobaczymy ramię Pana jako symbol mocy objawionej w stworzeniu albo objawionej w zbawieniu człowieka. Ale w tym najbliższym kontekście, w 52 rozdziale, widzimy, że jest to, uwaga zostaje skupiona na tej mocy, na ramieniu Pana, związanej ze zbawieniem człowieka. Moc zbawienia. Moc zbawienia. Ramię Pana. Dla wielu ludzi, wtedy i tam, w tamtym czasie, kiedy żył prorok Izajasz, dla wielu ludzi tutaj i teraz, kiedy my żyjemy, ta moc jest skuteczna. Ta moc zbawienia, moc ramię Pana jest skuteczne. Komu się objawiło ramię Pana? Apostoł Paweł pisze, jak wypełnia się to proroctwo o objawieniu ramienia Pana. Otóż mówi o tej mocy zbawienia w pierwszym liście do Koryntian 1,18. 1 Koryntian 1,18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Mowa o krzyżu jest mocą Bożą. Jeżeli chcę mocy Bożej, mam mówić o krzyżu. W tym objawia się moc Boża. Moc zbawienia. Mowa o krzyżu. Dla jednych jest głupstwem. Dla tych, którzy przyjmują zbawienie, jest mocą, staje się skuteczne przez moc zbawiającą, przez moc, która przemienia życie człowieka, przez moc, która jego całe grzechy wrzuca w głębiny morskie, przez moc, która oddala te grzechy jak wschód od zachodu, przez moc, która ponosi karę za grzech człowieka na krzyżu, przez moc, która wyciąga swoje ramiona i woła: przyjdź do mnie. Tak jak ojciec czekał na marnotrawnego syna, bo go kochał i czekał. W drugim wersecie naszego tekstu z Księgi Izajasza 53 rozdziału czytamy na początku: wyrósł bowiem przed nim jako latorość, jako korzeń z suchej ziemi. Ten mąż boleści, ten, o którym prorokuje Izajasz, wyrósł jak latorość, jak korzeń z suchej ziemi. Co to znaczy? Czego dowiadujemy się o tym mężu boleści, o tym Mesjaszu? Wyrósł jak latorość. Albo w innych tłumaczeniach wyrósł jak młode drzewo. Albo jeszcze w innym tłumaczeniu wyrósł jak młody pęd. Skąd wyrósł? Z suchej ziemi. Naród izraelski poprzez pogrążanie się w grzechach, poprzez odstępstwo od Boga, poprzez bałwochwalstwo, stał się dla Boga duchowo pustynią, wyschniętą glebą. Ale w tej wyschniętej glebie Pan Bóg chce użyźnić tą glebę. Z tej duchowej pustyni narodził się Mesjasz. On wyszedł z tej duchowej pustyni, z tego narodu izraelskiego, który stał się tą duchową pustynią. To ten, który przynosi na pustkowie życie. Izajasz prorokuje, że temu, kto porzuci grzech, zmianę serca, i mówi, że to zmiana serca będzie z pustyni na nawodniony ogród. Izajasza 58 rozdział, werset 11. Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach. I sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę. I będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Nawet na pustkowiu. Nawet na pustkowiu. Bóg ma moc przez Chrystusa nawodnić twoje serce jak ogród. Pytanie, które Pan Bóg kieruje do nas. Czy chce być duchową pustynią, pozostać duchową pustynią, czyli pozostać takim, jakim się urodziłem, czy też być nawodnionym ogrodem? Ogrodem Pana. Pismo Święte wielokrotnie pokazuje przez różne wydarzenia, jak Pan Bóg na pustyni przynosi życie, daje życie. Kiedy Izraelici byli ukąszeni na pustyni, wędrując przez pustynię 40 lat, byli ukąszeni przez jadowite węże, z powodu ich grzechu Pan Bóg zesłał życie. Pan Bóg kazał Mojżeszowi sporządzić miedzianego węża, na którego mogli spojrzeć ci Izraelici i żyć. Nie musieli umierać. Mogli uwierzyć Panu Bogu, że kiedy spojrzą na tego miedzianego węża, będą uzdrowieni. Będą mieć życie. Bóg na pustyni darował im życie. Jan Chrzciciel nazywany jest głosem wołającego na pustyni. Czy jednak ja, jako grzeszny człowiek, jestem w stanie przez własne siły stać się takim nawodnionym ogrodem? Czy jestem w stanie odzyskać duchowe siły? Co mogę zrobić? Czy w ogóle mogę cokolwiek zrobić? Boże Słowo mówi, że Pan Bóg zesłał kogoś. Zesłał Mesjasza. Zesłał tego, który nas uratował. Zesłał tego, który nas zbawił. Który jedynie może z naszych serc uczynić nawodniony ogród. I o nim prorokuje właśnie Izajasz. Mówi tak, w wersecie drugim, w drugiej części tego wersetu, że ten ktoś, kto zostaje posłany przez Pana, nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by się nam mógł podobać. Zobaczmy. Ten Jezus, czy też Jeszua, czy Isa, to nie ma znaczenia, jak to wymówimy, ale ten, posłany przez Pana, jest często przedstawiany gdzieś na obrazach, na jakichś ikonach, prawda, jako taki piękny mężczyzna. Dlaczego? Bo człowiek patrzy, jak mówi Boże Słowo, na to, co jest przed oczyma. A Pan patrzy na serce, mówi Boże Słowo. 1 Samuelowa 16,7. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. On nie miał postawy ani urody. Jak czytamy, nie miał postawy ani urody i takie obrazy, takie ikony, takie malowidła, one przedstawiają taki fałszywy i zupełnie zwracają obraz Chrystusa i zwracają uwagę na jego zewnętrzny wygląd. Podczas kiedy w Chrystusie chodzi o to, kim On jest i co dla nas uczynił. Chodzi o jego miłość. Pismo Święte wiemy, że zabrania też czynić jakiegokolwiek obrazu, przed którym moglibyśmy się kłaniać. Pytanie, czy wygląd Chrystusa mógł się nie podobać również z tej fizycznej strony? W kontekście tego fragmentu, w kontekście tych wersetów widzimy, że również ten wygląd mógł się nie podobać po prostu z uwagi na takie zeszpecenie Chrystusa podczas znęcania się nad nim. Izajasza 52,14. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. Zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. Tak się nad nim znęcano. Kiedy uświadomimy sobie ten fakt, że Pan Jezus Chrystus, zanim zaprowadzono go na krzyż, został upokorzony, opluty, wyśmiany, ubiczowany, kiedy uświadomimy sobie, w jaki sposób wyglądało biczowanie w tamtych czasach, kiedy czytamy, słyszymy o tym, w jaki sposób te baty były wykonane, w jaki sposób na tych rzemieniach były zaczepione takie metalowe haczyki, które dotykając ciała rozrywały to ciało, to nic dziwnego, że pisze Izajasz, że był zeszpecony. Kiedy uświadomimy sobie, że na jego głowę wbito koronę cierniową, która to kaleczyła jego głowę, to bardziej uwierzymy, że ten widok mógł być przerażający, jak pisze Izajasz. Niepodobny w ogóle do człowieka po tym, co nad nim wykonano. Jednak to cierpienie fizyczne nic nie znaczy w porównaniu z tym cierpieniem duchowym, jakiego doświadczył Chrystus. Jak czytamy w wersecie 3 o tym. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Zgardzony i opuszczony. Przez kogo? Przez jakich ludzi? Opuszczony i wzgardzony. Przez własne rodzeństwo. Czytamy, że uważali go za tego, który odszedł od zmysłów. Za nienormalnego, byśmy powiedzieli w dzisiejszych czasach. Nie wierzyli w niego, przynajmniej w tym czasie. Duchowieństwo, faryzeusze, uczeni w piśmie, chciało go zabić. Szukali sposobności, szukali przyczyny i doprowadzili do tego. Jego umiłowany naród odrzucił go. Przyjaciele, jakim byli jego uczniowie, uciekli w ogrodzie Getsemane. Bali się konsekwencji naśladowania Chrystusa. Wzgardzony i opuszczony. W każdej dziedzinie, przez każdego. Ale chciałbym naszą uwagę zwrócić na werset 3, który na ten zwrot. Doświadczony w cierpieniu. Doświadczony w cierpieniu. W języku hebrajskim, czyli jak sprawdzałem w tłumaczeniu interlinearnym Starego Testamentu, ten zwrot oznacza znający chorobę. Dokładnie w Nowym Testamencie polsko-hebrajskim doświadczony w cierpieniu. Mówi znający chorobę. Znający chorobę. W jaki sposób Chrystus znał chorobę? Po pierwsze wiemy, że Chrystus wiedział o wielu chorujących cieleśnie ludziach. Chrystus nie tylko o tym wiedział. Chrystus starał się w miarę możliwości im pomóc. Wiemy dobrze też, że wtedy ta pomoc z innej strony była bardzo ograniczona. To nie była taka medycyna, jaką my znamy. Jeżeli Pan Bóg nie uzdrowił, to często coś, co dla nas się wydaje niewyobrażalne, że można z tego powodu cierpieć i umierać. W tamtym czasie było to czymś naturalnym. To był jeden ze znaków Jego mesjaństwa. Uzdrawianie chorych. On również karmił głodnych. Ale wiemy, że to nie znaczy, że karmił głodnych, że dzisiaj każdy wierzący nigdy nie będzie głodny. Nie. O tym Boże Słowo nie mówi. On uzdrawiał chorych, karmił głodnych. To był znak Jego mesjaństwa. Znał chorobę. Jak można znać chorobę? Jak my możemy jako ludzie znać chorobę? Pamiętamy, że Pan Jezus Chrystus wskazał w jednym wypadku, że zachorowanie nie musi wcale wynikać z grzechu człowieka. Uczniowie Go zapytali. Ten, który się ślepy urodził, to dlaczego się urodził ślepy? Zgrzeszył ktoś? Może z jego rodziny? Może on sam? No dlaczego tak się stało? Ale Jezus odpowiedział, że nikt nie zgrzeszył. To nie o to zupełnie chodzi. On zachorował nie z tego powodu. On nie zachorował z tego powodu, ale z powodu tego, żeby na nim objawiła się Boża chwała. Boże Słowo zdaje się wskazywać również na fakt, że Jezus znał chorobę, bo przez swoje ziemskie życie mógł tej choroby doświadczyć. Boże Słowo nie mówi, czy doświadczył, czy nie doświadczył choroby. Ale Boże Słowo mówi, że jest doświadczony we wszystkim. Z wyjątkiem grzechu. Ponieważ miał ciało człowieka, które było głodne, które potrzebowało pić, które potrzebowało odpoczynku, które było zmęczone, które podlegało również obumieraniu komórek. Chorobie komórek, bo z chorób komórek później dochodzi do ich obumarcia. To ten, który znał chorobę. To ten, który był doświadczony we wszystkim. z wyjątkiem grzechu, mówi Boże Słowo w liście do Hebrajczyków 4:15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Tutaj jest ciekawie użyte w języku greckim to słowo słabościami. Jest to takie greckie słowo asteneia, słabości, asteneia. Można je również przetłumaczyć jako niedomaganie albo choroba ciała. Niedomaganie czy choroba ciała. Nie mógłby współczuć z naszymi chorobami ciała albo z naszymi niedomaganiami, ale doświadczonego we wszystkim. W znaczeniu niedomagania czy choroby żołądka zostało użyte to samo greckie słowo w odniesieniu do chorującego Tymoteusza, o którym pisze apostoł Paweł w 1 Tymoteusza 5:23, gdzie użyto dokładnie tego samego słowa, że Chrystus został również, rozumie nasze słabości, bo jest też we wszystkim doświadczony. To samo greckie słowo w stosunku do choroby Tymoteusza. Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania. Albo słabości, albo choroba. Czy jesteśmy więc świadomi, że sam Chrystus nie tylko widział choroby, nie tylko widział niedomagania, ale jako człowiek żyjący w ludzkim ciele, chorującym ciele, doświadczał obumierania komórek, doświadczał choroby komórek ciała, jako ten, o którym czytaliśmy, doświadczony we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Jezus nie tylko znał chorobę. Kiedy przyszedł na ziemię, to spełniło się również kolejne zapowiedziane proroctwo Izajasza, o którym mowa dalej w kontekście. Werset 4. Lecz On nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. W jaki sposób spełniło się to proroctwo o noszeniu chorób przez Mesjasza? Otóż do spełnienia tego proroctwa nawiązuje ewangelista Mateusz w 8 rozdziale, werset 16 i 17. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, werset 16 i 17. A gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, co przepowiedziane przez Izajasza proroka mówiącego: On niemocy nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. I okazuje się, że to proroctwo Izajasza spełniało się podczas całej ziemskiej posługi Chrystusa. W jaki sposób? Otóż w taki sposób, że cała Ewangelia pełna jest przykładów, kiedy Chrystus z miłości, ze współczucia uzdrawiał fizycznie. Uzdrawiał fizycznie. Czy każdego? Nie, Boże Słowo nie mówi, że każdego. Boże Słowo pokazuje, że na przykład przy Sadzawce było wielu chorych, On postanowił uzdrowić wtedy jednego. Czy sadawce Betesda? Czy to oznacza, że wolą Bożą jest, aby każdy wierzący miał fizyczne zdrowie? Nigdzie w Piśmie Świętym o tym nie jest powiedziane. Nigdzie. Werset, o którym czytamy, też o tym nie mówi. Mówi, że On będzie nosił nasze choroby. I to wypełnił. Nosił nasze choroby. Kiedy przyszedł na tę ziemię, spełniło się to proroctwo. On karmił głodnych. On nosił ich głód. On błogosławił dzieci. On nosił ludzkie problemy. On przeżywał te problemy. On nosił ludzkie choroby. On był blisko potrzeb człowieka. Takich zwykłych, ludzkich, fizycznych. Wypełnił to, co powiedział. Ale werset 5 mówi tak. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Co to znaczy, że Jego ranami jesteśmy uleczeni, że zraniony jest za nasze występki. Pamiętamy zawsze, że o takiej fundamentalnej, podstawowej zasadzie rozważania Pisma Świętego. Tekst tłumaczony jest przez kontekst. Zawsze trzeba szukać analogii tego, o czym mówi dany kontekst. Najbliższy kontekst, później kontekst kolejnych rozdziałów, kontekst kolejnych ksiąg, kontekst całego Pisma Świętego. Dlatego patrzymy na księgę proroka Izajasza. O czym mówi, o jakim uleczeniu ranami, o jakich sińcach prorok Izajasz? Czy chodzi o te sińce takie cielesne? Czy chodzi o te rany cielesne, że nas uleczył? Jest to skuteczne dla każdego, kto tylko uwierzy? Księga Izajasza, pierwszy rozdział, wersety 4-6. Księga Izajasza, pierwszy rozdział, wersety 4-6. Zaglądamy najpierw na początek księgi Izajasza. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym. Opuścili Pana, porzucili świętego izraelskiego, odwrócili się wstecz. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe. Od stóp do głów nic na nim zdrowego. Tylko guzy i sińce, świeże rany, nieopatrzone ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. Od góry do dołu tylko sińce, rany, cała głowa chora. Czy wszyscy Izraelici chorowali na głowę? Nie, to nie o to chodzi. Widzimy dobrze w kontekście. Izrael duchowo odszedł od jednego Boga, mówi werset 4. Kochający Bóg uderzał wówczas chorujący duchowo Izrael. Używał do tego innych narodów, aby najechali i przeznaczył lud swój umiłowany w niewolę. Czy Boże karcenie pomogło uzdrowić grzeszną naturę? Pomogło zachować Boży lud? Nie, czytamy, że nie pomogło. Nie pomogło. W wersecie 5 czytamy, że cała głowa Izraelitów była chora i całe ich serce było słabe. Czy widzimy, że w kontekście księgi Izajasza nie chodzi o chorobę ciała, ale chodzi o chorobę duszy. Chodzi o chorobę duszy. To nie fizycznie ból głowy, czy też choroba głowy. To nie fizycznie choroba serca. To nie ciało fizyczne od stóp do głów wszystkich Izraelitów było chore. Ale w całej księdze chodzi o chorobę duchową. O grzech tego narodu. W księdze Izajasza w 66 rozdziale, w wersecie 4 czytamy: tak ja również wybiorę dla nich utrapienia i sprowadzę na nich zło, które się obawiają. Ponieważ wołałem i nikt nie odpowiadał. Mówiłem i nie słuchali. Owszem, czynili zło w oczach moich i wybrali to, co mi się nie podoba. Wybór człowieka. Bóg w swojej wszechmocy, w swoim jako suwerenny Bóg dopuszcza zawsze wybór człowieka. Woła, nie przymusza. Wzywa, nie rozkazuje. Prosi. Ale oni wybrali to, co jemu się nie podobało. On tego dla nich nie przeznaczył. To, co wybrali, mu się nie podobało, ale dopuścił. To tak jak ojciec, na pewno mu się nie podobało, że syn marnotrawny jakby zażyczył sobie świadomości, że jakby ojciec już umarł. Bo przecież potrzebuje część majątku, która do niego należy po śmierci ojca już teraz. A więc załóżmy, ojcze, że ciebie nie ma. Że już nie żyjesz. Bo ja potrzebuję kasy. To nie podobało się na pewno ojcu. Na pewno bolał nad tym w swoim sercu. A jednak dopuszcza wybór tego syna marnotrawnego, aby odszedł. Aby odszedł
aby zrozumiał, aby przeprosił, powrócił i czeka. I czeka na każdego z nas. Taki jest Ojciec z nieba. Wybrany. Czy wiemy, że w kontekście duchowej choroby i duchowego uzdrowienia Izraela napisanych jest jeszcze wiele innych fragmentów Starego Testamentu. Jest użyte słowo choroba, ale kontekst wskazuje na chorobę duchową. Na przykład jeden z wielu takich fragmentów Ozeasza, księga proroka Ozeasza, 6 rozdział, werset 1. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał. On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Kiedy opatrzy? Kiedy będzie pokuta. Kiedy będzie odejście od bałwochwalstwa. On uleczy duchowo. On opatrzy rany. Czy zdaję sobie sprawę, że podobnie jak Izrael, jestem duchowo chory? Potrzebuję uzdrowienia. Niezależnie od tego, czy nawróciłem się już do Pana, czy wyznałem Mu grzechy, czy też może przychodzę do zboru, do kościoła, ubiorę się w krawacik, w garniturek i myślę, że to inni potrzebują uzdrowienia, a ja nie. Całe nasze życie jest uzdrawianiem. Uzdrawianiem naszego myślenia, naszego postępowania na obraz Jezusa Chrystusa. Moja choroba nazywa się grzech. Dotyka każdego. Może podobnie jak Izrael, próbujesz uzdrowić swoją duszę, swoje serce o własnych siłach. Ale znów upadasz. I czy jest jakaś nadzieja? Czy jest jakaś nadzieja? Zapisana ona została w wersecie 5 i 6. Przeczytajmy. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Wszyscy. I ja, i ty, wszyscy zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Chrystus zraniony za nasze występki. A może Izajasz pisze tylko o narodzie izraelskim? Może to tylko oni ukrzyżowali Chrystusa? Może to tylko o nich pisze, że za ich występki Chrystus cierpiał, a za nasze nie. Ja jestem sprawiedliwy. Czy rzeczywiście? I Stary i Nowy Testament mówi o występkach i grzechach wszystkich ludzi. Psalm 14, przeczytajmy. Psalm 14, werset 2 i 3. Psalm 14, werset 2 i 3. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny, który szuka Boga. Wszyscy odstąpili. Wespół się splugawili. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie ma ani jednego. Jakże często nie zgadzamy się z psalmami. Nie zgadzamy się z przesłaniem Bożego Słowa. Mówimy, ja jestem dobry. Boże Słowo mówi, nie ma ani jednego. Czy widzę to spoglądanie Boga z niebios na mnie, na moje serce? Czytamy, Pan spogląda z niebios na ludzi. Czy wierzę Bożemu Słowu, że nie jestem dobry? Bo jeśli Boże Słowo mówi, że nie ma ani jednego, to ja też nie jestem sprawiedliwy i dobry. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Co to oznacza, że nie tylko mam tą smutną wieść, że nie jestem dobry, że nie jestem w stanie się uleczyć, ale mam dobrą wieść. On uleczył swoimi ranami moją duszę. Moją duszę. Kiedy się to dzieje, że zostajemy uleczeni? Otóż do spełnienia tego proroctwa, opisanego w wersecie 5 czy 6, nawiązuje apostoł Piotr w swoim liście. W drugim rozdziale, przeczytam werset 24, 25, 1 Piotra, drugi rozdział, werset 24-25. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Byliśmy bowiem zbłąkani jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Jego sińce uleczyły was. Dlaczego? Bo on grzechy nasze poniósł. Bo byliśmy zbłąkani, ale teraz się nawróciliśmy. Czy w kontekście? To uleczenie ranami Chrystusa jest zagwarantowane skuteczne z chwilą nowonarodzenia odnośnie również naszego fizycznego ciała. Czy o tym ten kontekst mówi? On grzechy nasze poniósł, czytamy. O wierzących w Boga apostoł Piotr pisze: nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Czy o tobie również Pan Bóg może powiedzieć, czy apostoł Piotr mógłby powiedzieć: on się nawrócił do swojego pasterza, do stróża swojej duszy. W księdze Izajasza czytaliśmy w pierwszym rozdziale, że sińce mieli Izraelici od stóp aż do głów. Nie to ciało fizyczne, całe w siniakach, takie fioletowe. Nie. Widzimy w kontekście, że chodzi o inne sińce. Czytamy, że nie jesteśmy też dobrzy, bo wszyscy odstąpiliśmy od Boga. W Rzymian w 3 rozdziale 10-12 jest właściwie powiedziane to, co zostało już zacytowane w Psalmie 14 w Starym Testamencie. Tu zostaje powtórzone, że nie ma ani jednego dobrego, nie ma tego, który by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Czy poprosiłem już Boga w swoim życiu, abym został duchowo uleczony, uzdrowiony, aby moja dusza, moje serce zostało uleczone, aby moje grzechy zostały przebaczone? Pamiętajmy ten obraz tego syna marnotrawnego, który przychodzi do ojca i mówi: przebacz, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń mnie jednego ze swoich najemników, ze swoich sług. A ojciec co czyni? Czeka z daleka, aż powróci syn, a kiedy powraca, przytula go. Jest już na drodze, przygotowany na powrót syna. Przytula go. Taki jest ojciec z nieba. Kocha, czeka na każdego. Czy zdaję sobie sprawę, że kochający ojciec, chcąc mnie wziąć w swoje ramiona, chce uczynić ze mnie takiego syna, który by kochał ojca całym sercem, już nigdy od niego nie odstąpił. Bóg chce uczynić ze mnie takiego syna. Dlatego patrzymy na Boże Słowo i widzimy to uzdrowienie z naszych chorób. Nie tylko w kontekście choroby duchowej podczas nowonarodzenia, kiedy zostajemy uzdrowieni od kary za grzech, kiedy zostajemy zbawieni od kary za grzech, ale również w kontekście naszego całego ziemskiego życia, kiedy Pan Bóg zbawia nas, wyzwala, odkupia nasze myślenie, uzdrawia nasze myślenie, nasze postępowanie, abyśmy z powrotem przywróceni mieli to, co utraciliśmy w raju. A co utraciliśmy? Zostaliśmy stworzeni, aby oddawać Bogu chwałę. Zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. A myśmy ten obraz zniekształcili. Przestaliśmy oddawać Mu chwałę. Bóg chce to przywrócić. Czy Pan Bóg może używać cierpienia? Czy Pan Bóg może używać cielesnych chorób? Czy Pan Bóg może używać prób i doświadczeń? Czy Pan Bóg może używać prześladowań, które dzieją się w różnych częściach świata? Ku swojej chwale, ku naszemu duchowemu dobru. Tak, o tym mówi całe Boże Słowo. Z braku czasu nie będę cytował wszystkich przykładów, ale pamiętamy na Dawida, gdzie Pan Bóg użył choroby jego syna i mimo zrodzonego z nierządu i mimo tego, że Dawid prosił Pana, że leżał przed Panem w popiole, to jednak Pan Bóg nie wysłuchał w ten sposób jego modlitwy. Jego syn, urodzony z nierządu, zmarł. Ale Dawid oddaje Bogu chwałę i mówi, że jest wdzięczny za tą lekcję. Choroba ku dobremu. Choroba ku dobremu w życiu Joba. Kiedy Pan Bóg sprawdzał jego wiarę, Choroba ciała ku dobremu w życiu apostoła Pawła, kiedy Pan Bóg chronił jego duszę przed pychą i dał mu cierpliwość ciała. Ku dobremu. Jeżeli fakt, że Chrystus wziął na siebie nasze choroby, miałby prowadzić do tego, że mając wystarczająco wiary, będę zawsze zdrowy, to również konsekwentnie należy stwierdzić, że skoro czytamy, że Pan Jezus cierpienia nasze wziął na siebie, to jak się nawracamy, to nigdy już nie cierpimy. No bo przecież czytamy, że cierpienia nasze wziął na siebie. To jeśli mamy zagwarantowane, że jak Chrystus wziął na siebie, to my już nie będziemy cierpieć na tej ziemi, to dlaczego? Dalej są bóle porodowe? Dlaczego ziemia rodzi osty i ciernie? Dlaczego w pocie czoła muszę zdobywać chleb? Dlatego, że konsekwencje grzechu w raju w postaci zabrania kary za grzech są naszym udziałem w chwili nowonarodzenia. Ale dlatego, że konsekwencje grzechu w raju w postaci odkupienia ze wszystkiego, co zatraciliśmy w raju, nastąpi podczas naszego powtórnego przyjścia Chrystusa, naszego zabrania ku Jego chwale razem z Nim. Wtedy doświadczymy pełnego odkupienia, pełnego zbawienia, pełnego odkupienia, uzdrowienia. O tym mówi Boże Słowo w wielu miejscach. Przeczytajmy jeden z nich. Rzymian 8:23. A nie tylko ono, lecz my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. My czekamy na odkupienie. Niektórzy mówią, ale przecież już zostałeś odkupiony. Twoje ciało zostało odkupione. A teraz Bóg chce, abyś był zdrowy. A Boże Słowo mówi, nie. Czekasz na odkupienie twojego ciała. Została odkupiona twoja dusza z chwilą nowonarodzenia. A teraz czekamy na odkupienie naszego ciała. Ono podlega chorobom, podlega cierpieniom, podlega próbom ku dobremu. Dlaczego? Bo to jest bardzo ważne w naszym życiu. Boże Słowo mówi, że na to powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was. Po co? Zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Jak Pan Bóg by zabrał nasze cierpienia, to wówczas zatracamy cel naszego istnienia tutaj na ziemi. A co jest Jego celem Bożym dla nas? Aby wykształtować w nas obraz Jezusa Chrystusa. Jego charakter, Jego usposobienie. Co temu służy? Cierpienie w każdej postaci. Prześladowań, prób, doświadczeń, chorób. Temu służy ku dobremu. I tego codziennego pragnienia wstępowania w ślady Chrystusa chciałbym życzyć każdemu z nas. Amen. Zapraszam do modlitwy. Powstajmy.